Dzisiaj naszym gościem, przewodnikiem bez granic jest Maciej Falkowski, co oznacza, że łączymy się z Cancun, z Jukatanem, z Meksykiem. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ja powinienem powiedzieć od razu wszystkiego najlepszego z okazji urodzin, bo w środę przewodnicy bez granic świętowali roczek.
Tak. Pierwszy roczek i hucznie. Miejmy nadzieję, że będą kolejne.
Też trzymam kciuki za to, żeby przede wszystkim było jak najwięcej tych lat już bez pandemii, chociaż ta pandemia stała się początkiem przewodników bez granic. Ty kiedy dołączyłeś do tej ekipy?
Ja dołączyłem kilka miesięcy temu, aczkolwiek widziałem wcześniej ten projekt i niezmiernie mnie ujął. Bardzo mi się spodobał, bo szczerze mówiąc myślę, że w tych czasach, w których jesteśmy, w czasach pandemii, zarazy, ważne jest jednoczenie się, gdzieś przegrupowanie sił, szukanie innych alternatyw i innych rozwiązań, więc ten projekt od samego początku gdzieś tam w głowie mojej był. Później, gdy miałem chwilę czasu, z wielką chęcią przyłączyłem się, zostałem gdzieś tam zaakceptowany. I tworzymy kolektyw dobrych, myślę, dobrych, zgranych przewodników.
A jak się w Meksyku świętuje urodziny? Jest jakaś tradycja z tym związana, szczególna dla tego kraju?
Urodziny, na pewno się świętuje urodziny, nie imieniny, jak to kiedyś u nas było. Pamiętam, w tej chwili chyba w Polsce też mniej świętuje się imieniny, ale urodziny jak najbardziej. Jest to zazwyczaj impreza. Szczerze mówiąc, te takie typowe dla nas tutaj, dla regionu tego tropikalnego, gorącego, imprezy przy basenie, kilkanaście osób, kilkadziesiąt osób, to tak, szczerze mówiąc, troszeczkę przeszło do lamusa w tej chwili. Raczej się tego nie praktykuje, ale w dalszym ciągu jakiś torcik, kilku znajomych w domu, można powiedzieć, w takim troszeczkę bardziej intymnym gronie. Śpiewa się Mañanitas, taka piosenka urodzinowa. Zazwyczaj bije się piñatę w przypadku dzieci, czyli taką kulę z rogami, której w środku są słodycze. To też jest taki element tej imprezy urodzinowej zazwyczaj. No i wiadomo, jedzenie, jakieś tam różne wyskokowe napoje też tu i ówdzie, także jest tego troszeczkę.
Jest tego trochę, a teraz rzeczywiście się stajemy taką globalną wioską, bo można usłyszeć za twoimi plecami, że w Meksyku też wre zdalne nauczanie i właściwie wszyscy starają się w domach online i pracować, i uczyć, i tam się przeniosło też życie towarzyskie, więc pewnie nie jedna impreza urodzinowa odbyła się też w internecie.
Szczerze mówiąc, nie. Raczej jeżeli już Meksyk no jest tam, powiedzmy, pod tych całych restrykcjach i jakichś ograniczeniach, ale no w dalszym ciągu próbujemy jakoś do tego podejść tak w miarę z głową i w miarę jakoś tak z wyczuciem. Raczej nie byłem na imprezie internetowej gdzieś urodzinowej, chyba nie. Raczej zawsze w jakimś małym gronie to pastelito, to nasze ciasto gdzieś pokroimy, pożyczymy sobie, jakoś uczcimy, jednak w jakiejś takiej prezencji.
Maćku, ja słyszałem, że tak naprawdę wszelkiego rodzaju pandemie i epidemie, oczywiście oprócz swojej czarnej strony, mają też czasem wydźwięk pozytywny lub zmieniający życie na korzyść, bo ty podobno nie byłbyś w Meksyku, gdyby nie epidemia koronawirusa, ale zupełnie wcześniejsza epidemia innego wirusa.
No tak, taka gdzieś tam była historia. Szczerze mówiąc, tak też w tych miesiącach gdzieś tam w głowie zataczam koło. Bo rzeczywiście no, ta pandemia, znaczy epidemia chyba wtedy SARS-u w 2003 roku zmieniła moje kierunki i moje plany nauki chińskiego w Chinach. Gdzieś w którymś momencie się zmieniły. Wylądowałem w Meksyku przez przypadek, bo wtedy loty do Chin były skasowane kompletnie. No i tak wyszło, przyjechałem, zostałem, ułożyłem sobie tutaj nową rzeczywistość, która gdzieś tam powoli się rozwijała bardzo skutecznie. No ciekawy temat rzeczywiście. Nie ma sytuacji, powiedzmy, złych. Są sytuacje, w których zawsze można wyciągnąć coś pozytywnego i myślę, że taka inicjatywa na przykład Przewodników Bez Granic też jest ciekawą inicjatywą, bo w tych czasach, w których tak naprawdę no, wielu popada w represje i przewodnicy raczej tej pracy nie mają wiadomych przyczyn. Tutaj jest przeorganizowanie jakby całego kolektywu i nagle coś pozytywnego. Tam jest naprawdę dużo pozytywnej energii, dużo, dużo fajnej wibracji, więc jest to jeden z takich przykładów. Myślę, że można się gdzieś odbić od ściany i ruszyć w następne.
Jak to się w ogóle stało, że ty zamierzałeś się uczyć języka chińskiego w Chinach, a wylądowałeś w Meksyku prowadząc hostel? Skąd twoje zainteresowanie i chińskim, i turystyką? Jakie były początki jeszcze w Polsce?
Z turystyką to ja jestem od urodzenia, bo mój ojciec też był przewodnikiem w takiej, powiedzmy, skali trochę mikro, bo to były czasy, wiadomo, przed 89 rokiem i raczej to było na terenie Polski, ale ja pamiętam od najmłodszych lat, od 5 lat schodziłem z plecakiem gdzieś z tyłu grupy, którą tata prowadził i w ten sposób gdzieś tam te takie, powiedzmy, schematy, jakieś formy zakorzeniły mi się w głowie od tego momentu. Tak naprawdę dla mnie ta cała historia z przewodnikiem jest taka naturalna. Ja to po prostu robię tak instynktownie, szczerze mówiąc.
A gdzie w Polsce to się działo? Skąd jesteś?
Jestem z Elbląga, tam Wysoczyzna Elbląska, Żuławy Wiślane. Historia Menonitów między innymi, oni się też zajmowali. Sztutowo, zawsze był rajd w Sztutowie, pamiętam, na Wysoczyźnie Elbląskiej jesienią. Schodziliśmy na te rajdy cały czas w różnych czasach. I to było taka, może to nie była rzecz też zawodowa, to było bardziej takie hobby, ale tam zawsze ta turystyka była i też jeździliśmy dużo, zwiedzaliśmy zawsze. Także to zawsze było.
To jest ciekawe, co powiedziałeś o Menonitach i o tych rejonach w Polsce, bo Menonici też stanowili pokaźną siłę w Meksyku.
Stanowią, tak. W dalszym ciągu stanowią. Ja tutaj czasami, gdy zjeżdżam w tych swoich takich typowych, nietypowych wycieczkach, bo raczej właśnie lubię gdzieś tam po różnych zakamarkach się poobijać, że tak powiem, no to też zajeżdżam do wioski menonickiej, która jest no dla wielu szokiem, bo są to blondyni wysocy, niebieskie oczy, nagle z tej takiej typowej urody meksykańskiej wjeżdżasz na mały skrawek Holandii w środku Meksyku, gdzie pole jest pięknie przygotowane, gdzie zbiory są naprawdę na bardzo wysokim poziomie w tych silosach, gdzie jeżdżą na wozach prosto z Bonanzy. Jest to naprawdę wielki, wielki szok.
Kiedy myślę sobie, z czym kojarzymy w Polsce Cancun przede wszystkim i Yucatan, to z morzem, z plażą, ale ty też pokazujesz swoim gościom, jak wielka jest tam historia i fascynująca kultura na miejscu.
No oczywiście, tego tutaj szukamy, bo z oczywistych przyczyn mamy tutaj piękne morze, przyrodę, cenoty. Jest to wielka atrakcja naprawdę regionu, ale ta historia również. Ostatnimi czasy właśnie przygotowaliśmy taki tour, który mówi o pionierach tej ziemi, o ludziach, którzy zbierali gumę do żucia tutaj, żywice, z której następnie robiono gumę do żucia, tak zwani chicleros. Więc jakby tej historii gdzieś tam szukamy, tej historii gdzieś chcielibyśmy też pokazywać troszeczkę. Atrakcje tutaj są, Lazurowe Morze, po to się przyjeżdża, gdzieś tam na tej plaży wypocząć, a ta ziemia też jakiś tam odrobinkę tej historii posiada.
Co ciebie zatrzymało w Meksyku, zafascynowało tak najbardziej?
Na pewno różnorodność. Ja jestem takim człowiekiem, który lubi jakąś taką stymulację dookoła i różne ciekawostki. I ta różnorodność w Meksyku, ja pamiętam, gdy leciałem do Meksyku, ja się tutaj wymieniłem miejscami z takim Osvaldo, z takim Meksykaninem, przyjeżdżając właśnie na plażę w Mazunte. On pojechał do Europy, a mi zostawił ten hostel, który prowadził i tam rozpoczynałem swoją historię w Meksyku, więc on mówił coś takiego, pamiętam na samym początku, mówił, że każdy stan to jest inny kraj, to jest inna kultura, inni ludzie, inna zupełnie energia i rzeczywiście, ja w którymś momencie nie wierzyłem, że tak jest, ale w momencie, gdy zacząłem jeździć, podróżować, się oglądać, to byłem zachwycony tym po prostu. Pamiętam na samym początku, gdy mieszkałem w mieście Meksyk, zawsze mówiłem, że jest to niesamowite miejsce, bo tak naprawdę wyjeżdżasz w jakimś kierunku, obojętnie jakim, te godzinę, dwie, trzy i widzisz po prostu rzeczy, które po prostu zaskakują cię. Ten potencjał eksploracji jest naprawdę przeogromny i ta różnorodność na pewno mnie ujęła gdzieś. Myślę, że tak jakaś taka chyba podstawowa rzecz właśnie, to, że można eksplorować, można gdzieś wejść, pooglądać, dotknąć, spróbować, zjeść, wypić, rozumiesz. Taka interakcja to na pewno mnie bardzo tutaj ujęła w tym kraju.
A czym wobec tego Yucatan, Cancun, ta okolica różnią się od reszty Meksyku? Jaka jest odrębność tego stanu, czyli tego kraju, idąc za tym porównaniem?
Kulturowo to jest cały półwysep. Półwysep, który ma swoją kompletnie inną charakterystykę, bo po pierwsze jest zupełnie inaczej krajobrazowo. Jest to kraina płaska, gdzie Meksyk jest krajem, który jest krajem górzystym. Średnia wysokość kraju to jest powyżej 1000 metrów nad poziomem morza. Więc jesteśmy w krainie płaskiej, na wielkiej platformie skały wapiennej z trzeciorzędu. Mamy cenoty, dżunglę, bardzo gęstą, ale niewysoką. Jest naprawdę zupełnie inny. Ma swój też taki kulturowy rozwój, który był zupełnie odrębny od centralnej części kraju. Yucatan swego czasu miał taką tendencję separatystyczną, że chciał się odłączyć od Federacji Meksykańskich Stanów. Chciał się przyłączyć do Federacji Amerykańskich Stanów. To w sumie się nie wydarzyło, ale był taki moment, kiedy tutaj były takie ciągotki. Więc rozwijał się takim swoim rytmem. Miał swój własny charakter po części, tak powiem. Jest dużo rzeczy ciekawych, aczkolwiek centrum kraju jest zupełnie inne. Tutaj ewangelizowali franciszkanie, dużo jest franciszkańskich kościołów. Tutaj były hacjendy, na których w połowie XIX wieku był uprawiany sizal, agawa sizalowa. Tutaj w którymś momencie rozwinęła się turystyka na niespotykaną wcześniej skalę w Meksyku. Jest to taki chyba pierwszy mega kurort, jaki Meksykanie przygotowali na Wybrzeżu Wschodnim, gdzie tak naprawdę na dużym połaciu terenu nie było nic, tutaj była dżungla. W latach 60. XX wieku, w rejonie, w którym w tej chwili jesteśmy, gdzie przyjeżdża kilka milionów turystów co roku, tutaj była dżungla. Tutaj tak naprawdę była ziemia kompletnie opuszczona. Las, cikleros, rybacy w niewielkich ilościach, ludzie, którzy uprawiali kokosy i tak naprawdę nic poza tym, więc niezmiernie interesujący teren, mający jakby taki swój specyficzny charakter, ma swój urok, naprawdę polecam przejechać, zrobić rundę po Yucatanie, bo myślę, że to jest taki dobry wstęp do tego, aby gdzieś tą kulturę meksykańską poznać, która jest przeogromna, jak już wcześniej wspomniałem. Jest tego tutaj naprawdę bardzo dużo i naprawdę można się tym krajem rozkoszować w wielu postaciach, a myślę, że ten Yucatan jest jedną z takich wstępnych, interesujących form tej eksploracji.
Jest jeszcze to niesamowite miasto, Cancun. Jak się żyje w gnieździe węży?
Ja też, szczerze mówiąc, mieszkam w Puerto Morelos. Ja mieszkam w Puerto Morelos, 30 km od Cancun. Miejsce bardzo spokojne. Teraz przygotowaliśmy taki tour właśnie, który opowiadał o Chicleros. Robimy tutaj snorkeling na rafie u nas w Puerto Morelos. Jest taką ostatnią perłą, nieodkrytą perłą meksykańskich Karaibów. Zapraszam oczywiście do Puerto Morelos, a Cancun, no Cancun jest dużym miastem. Z jednej strony jest ta strefa hotelowa, która przyjmuje ogromne rzesze turystów, a z drugiej strony również miasto, gdzie mieszkają ci wszyscy, którzy gdzieś na tej strefie pracują. No jest to miasto, ma swoje piękne morze karaibskie. No, ciekawe miejsce na pewno. W tej chwili tak naprawdę coraz częściej pojawia się tendencja wakacji w Tulum. Nie w Cancun, ale Tulum, który w tej chwili ma swój taki okres bonanzy, czyli takiego rozwoju, prosperity. Dużo ludzi przyjeżdża do Tulum, dużo ludzi stara się właśnie zobaczyć ten urok, bardzo promowany przez celebrytów, przez ludzi, którzy gdzieś tutaj przyjeżdżają, na te Instagramy wrzucają zdjęcia, więc jest to w tej chwili taki punkt najbardziej modny w regionie.
A jak to wygląda w tej chwili? Jak wygląda sytuacja turystów i przewodników w Meksyku w marcu, prawie w kwietniu 2021 roku?
Jest bardzo dużo pracy. W tej chwili tak naprawdę bardzo dużo Polaków jest w Meksyku. Chartery przylatują, bodajże chyba dwa razy w tygodniu, więc jest trochę turystów. No, szczerze mówiąc, wiadomo, no, my mamy tu taki system, rząd meksykański stworzył taki system kontroli bezpieczeństwa, który jakby redukuje obłożenie hotelowe. Bo z jednej strony mamy turystów, no ale jest jakaś norma. Mamy tutaj kolor zielony, żółty, pomarańczowy i czerwony. Zielony jest to obłożenie 100%, żółty obłożenie 50%, pomarańczowy obłożenie 30% i no w przypadku koloru czerwonego jest zamknięty hotel. Więc my w tej chwili praktycznie jesteśmy cały czas w tej 50% możliwości zajęcia hotelu. I jakoś to funkcjonuje. No hotele, wiadomo, nie idą pełną parą, ale jakoś to funkcjonuje. Meksykanie są narodem niezwykle, można powiedzieć, takim podporządkowanym i jest taka narodowa naprawdę tendencja, żeby nosić te maski, żeby uważać na tych turystów. Ten żel jest wszędzie. Wszędzie wchodząc do restauracji mamy kontrolę temperatury ciała. Tam przekazywany jest żel do dezynfekcji. Są te normy naprawdę przestrzegane.
A jak będzie wyglądała Wielkanoc w tym roku? Jak zwykle wygląda w Meksyku i czy w tym roku będzie taka bardziej kameralna?
Jaka będzie, to szczerze mówiąc jeszcze nie wiem, ale na pewno będzie w jakiejś takiej okrojonej formie. W Meksyku bardzo popularną tradycją wielkanocną są procesje i odtwarzanie pasji Chrystusa, tej drogi krzyżowej Chrystusa, w taki sposób rzeczywisty. Są aktorzy, którzy odgrywają rolę Chrystusa, Maryi, Piłata. Są i żołnierze rzymscy, którzy gdzieś w mieście, między uliczkami chwytają Chrystusa, prowadzą go na miejsce. Więc jest to taka scena odtworzenia i nie sądzę, żeby to w tym roku miało miejsce. Na tą najważniejszą drogę krzyżową w Iztapalapa w mieście Meksyk w piątek po południu przybywa nawet około 1 000 000 ludzi. Więc raczej nie sądzę, żeby było dozwolone takie zgrupowanie. No tutaj na Jukatanie też w kilku miejscach odgrywana jest Droga Krzyżowa. Jest to taka chyba najbardziej charakterystyczna celebracja tego właśnie okresu wielkanocnego. Również są to ferie, więc Meksykanie podróżują, jeżdżą tam, gdzie jest woda, nad morze, nad jezioro, gdziekolwiek, gdzie mogą po prostu z rodziną, przede wszystkim właśnie z rodziną, bo jest to kraj niezwykle rodzinny, spędzić trochę wolnego czasu.
Przeczytałem na stronie Przewodników Bez Granic, w tym miejscu, gdzie jest twoja wizytówka, że jesteś miłośnikiem wszelkiej maści kulinarnych wybryków i poszukiwaczem przedziwnych wynalazków na gastronomicznych rynkach i potrafisz spróbować tego, na co nikt inny by nie spojrzał ze względu na swoją wrodzoną ciekawość świata i przekorę. No to czego ty tam spróbowałeś niezwykłego na własnym podniebieniu w Meksyku, a co z kolei stało się twoją ulubioną meksykańską potrawą?
Generalnie kuchnia meksykańska jest to twór, który połączył różne tradycje. Z jednej strony jest ta tradycja przedkolumbijska, produkty, które wcześniej przed przybyciem Hiszpanów tutaj na tym kontynencie rozwinęły się, następnie Hiszpanie zawieźli to do Europy, stały się częścią naszej diety. Często nawet nie zdajemy sobie sprawy z tego, że gdzieś przybył te kilkaset lat temu ten pomidor, ta fasola, ta kukurydza zza wielkiej wody, więc jest ta tradycja przedkolumbijska. Ona również zostaje doceniona przez UNESCO i zostaje wpisana na listę niematerialnego dziedzictwa UNESCO w 2010 roku. Właśnie ten korzeń przedkolumbijski tej kuchni, zmieszany następnie z naleciałościami, które przywieźli Hiszpanie, które przybyły z Azji. Również ryż jest bardzo popularny przecież w Meksyku. To wszystko, co Hiszpanie przywieźli i bardzo często gdzieś doszło do tej fuzji. Te potrawy, które tutaj powstawały, no są unikatowe. Są naprawdę, no kurczak w sosie czekoladowym czy chile en nogada. Potrawa niezwykle złożona, bo chile faszerowane poszatkowanym mięsem, suszonymi owocami czy polany sosem z orzechów włoskich na samej górze, troszeczkę granata. No, brzmi to troszeczkę egzotycznie, ale no są to atrakcje, które powstawały tutaj bardzo często paradoksalnie w klasztorach, gdzie siostry zakonne zmieniały tą kuchnię meksykańską do takiej formy, jaką w tej chwili znamy. Także jest no, też dużą na przykład tutaj w Meksyku część tej diety, no może nie codziennej diety, ale takiej diety okazjonalnej są na przykład insekty, które skądś się tutaj pojawiają, szczególnie w centralnej części Meksyku. Jest tych insektów bardzo dużo. Są przygotowywane na rozmaite sposoby. Jajka mrówki na przykład no, są uważane za meksykańską delicję porównywalną z kawiorem. Niezwykle smaczne. Pasikoniki, które gdzieś tam się pojawiają, również rzeczy różnej maści, rzeczy pochodzące z wody. Ostatnio miałem też taką przygodę gdzieś tam nad morzem Celestun, jakieś ślimaki, których nigdy w życiu wcześniej nie widziałem. Niezwykle apetyczne, smaczne. Więc no, jest dużo. Szczerze mówiąc, ja uwielbiam po prostu wchodzić w te rynki, nawet w jakimś małym pueblo, które wydawałoby się nic ciekawego nie ma. Na tym rynku zawsze się coś znajdzie charakterystycznego dla regionu, dla tych ludzi. To jest coś, co daje mi uśmiech na twarzy i radość niezmierną. Spróbowanie czegoś nowego i doświadczanie tej takiej typowej kultury. Bo tak naprawdę ja dużo robię takich wyjazdów właśnie kulinarnych, które pokazują kulturę, które pokazują obyczaje, które pokazują ten Meksyk nie tylko z tej takiej fasady kościołów, piramid i innych, ale również jakby wchodzą w tą naturę tych ludzi. Te zwyczaje, te obyczaje no są naprawdę ciekawe. To jest rzecz, która strasznie mnie tutaj napędza.
Ja bym chciał na koniec jeszcze zapytać cię w takim razie o to, co daje ci radość jeszcze we własnym podróżowaniu, nie tylko o prowadzeniu innych i czy planujesz jeszcze, kiedy będzie można znów poruszać się bez przeszkód po całym świecie, na przykład wyruszyć jednak do Chin i jeszcze nauczyć się tego chińskiego. Czy masz inne plany na podróże własne w przyszłości?
Podróżowanie oczywiście, jak najbardziej, ale powiem ci, że jestem raczej takim zwolennikiem podróżowania z jednej strony bez celu, a z drugiej strony właśnie w doświadczeniu tej podróży takim kompletnym. Jakoś niespecjalnie mnie ciągną atrakcje. Oczywiście no, każdy zobaczy tam te główne jakieś ciekawostki, ale to właśnie to życie, to czasami takie szwendanie się bez celu. Jeżeli mówisz w języku lokalnym, no to naprawdę wachlarz jest, możliwości jest ogromny i można doświadczać, można poznawać, wchodzić w interakcje z ludźmi. Ja kocham ten taki moment, kiedy tak naprawdę gdzieś się zatrzymasz, spotkasz kogoś, miło zostanie dokonana jakaś wymiana poglądów, zdań, nagle otwierają się drzwi, nagle wchodzisz do środka, nagle pojawia się jakiś talerz z przyjaźnie spreparowaną jakąś zupką czy jakimś innym daniem i jest jakaś interakcja, każdy coś z tego otrzymuje. Oczywiście podróżowanie jest boskie, jak to śpiewali kiedyś nasi wielcy muzycy. Na pewno nam tego brakuje. Pamiętam, że ostatnio w swoje urodziny wyjechałem z dwójką przyjaciół w poszukiwaniu żywicy do tego mojego turu w takim rejonie, w którym w dalszym ciągu są nacinane drzewa Chico Zapotes i jest otrzymywana żywica, z której następnie robi się gumę do żucia. Powiem ci, że takie właśnie szlajanie się bez celu, takie szukanie jakiejś interakcji, jakiejś takiej przygody, no to jest wspaniałe, to jest jakby esencja tego wszystkiego i oczywiście czekamy, już mam kilka podróży gdzieś przygotowanych w głowie mentalnie i mam nadzieję, że w przyszłym niedługim czasie to wszystko się zacznie otwierać i ruszymy gdzieś w przygodę, w te wszystkie miejsca, które w dalszym ciągu gdzieś tam są nieodkryte i czekają na nas.
Dziękując ci pięknie za te opowieści o Jukatanie, między innymi o Meksyku, życzymy, by te możliwości się otworzyły na nowo, by dało się znów beztrosko szlajać, a nie tylko oglądać się za siebie, poprawiać maseczkę i psikać żelem. Maciej Falkowski był dzisiaj naszym przewodnikiem bez granic w podróżach z Radiem RAM. Dziękuję bardzo.
Również dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że zobaczymy się tutaj. Zapraszam bardzo serdecznie w nasze rejony. Można podróżować w dalszym ciągu i doznawać tej ogromnej przyjemności poznawania i odkrywania.